Gość popołudniówki.
A w naszym studiu Jarosław Wnorowski, skarbnik Stowarzyszenia Przewodnik Lubuski, a od niedawna także prezes Klastra Turystyki Historycznej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, dobry wieczór nawet.
To może nawet w takim razie panie prezesie będę do pana mówił, nie panie skarbniku, a my skupimy się właśnie na tym Klastrze Turystyki Historycznej. To nowa rzecz, nowa jednostka funkcjonująca w województwie lubuskim. Klastry to też właściwie nowość, które powstają co jakiś czas, skupiając firmy z danej branży, a tutaj mamy rzecz związaną z turystyką. Zacznijmy jednak właśnie od wyjaśnienia, czym dokładnie są te klastry.
To tak, może zacznijmy od tego, że ten klaster turystyki historycznej rodził się przez kilkanaście miesięcy z inicjatywy głównie Euroregionu Szprewa-Nysa-Bóbr, ale również i podmiotów współpracujących. Mhm. De facto rejestracja nastąpiła w grudniu 2019 roku, czyli jest to zupełnie, można powiedzieć, świeży twór. I teraz wracając do pytania o bardzo trudne angielskie słowo cluster, tak, które tak naprawdę po polsku oznacza zrzeszenie. Nazwa wzięła się stąd, że oznacza to proces, kiedy podczas tworzenia się gronek, takie malutkie kuleczki się pojawiają, mm-hmm. czyli tak jakby zrzeszają się, skupiają się w coś większego, co oczywiście potem w efekcie finalnym tworzy dobry owoc, który wszyscy chcą jeść.
W województwie lubuskim działają bardzo prężnie zresztą chociażby klastry metalurgiczne, mamy klaster winiarski, jest też klaster branży meblowej. Teraz mamy klaster turystyki historycznej. Skąd to takie uszczegółowienie, że akurat o historyczną turystykę wam chodzi, a nie o turystykę w ogóle?
Nie chcielibyśmy przede wszystkim też być konkurencją dla licznych stowarzyszeń, które zajmują się turystyką, można powiedzieć tak ogólnolubuską. Mhm. U nas mamy na razie takie trzy obszary główne działania. Jednym z nich to są chociażby obszar, który opisuje zamki, dwory, pałace, czyli takie można powiedzieć rezydencje również w województwie lubuskim. Drugi obszar działania, który sobie również członkowie dotychczasowi obrali, to jest produkcja wina, miodosytnictwo, czyli można powiedzieć tak jakby troszeczkę coś równoległego do lubuskiego szlaku wina, miodu. Mhm. No i trzeci obszar naszego zainteresowania to są rzeczy związane z fortyfikacjami, militariami, bunkrami, jakimiś wielkimi bitwami, czyli takie można powiedzieć rzeczy, które też wpłynęły na historię tego regionu.
Ale skoro w województwie lubuskim mamy już chociażby Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, mamy przecież lubuską organizację turystyczną, to gdzie wy w tym miejscu będziecie? Będziecie konkurencją dla tych organizacji? No i przede wszystkim, skoro klaster to zrzeszenie, skupienie, to z kogo wy akurat skupiacie?
Już mówię. Właśnie ideą klastra jest też to, żeby w jakiś sposób również zrzeszać podmioty, które pozornie ze sobą konkurują, mhm. ale konkurując ze sobą i znajdując jakieś wspólne obszary, możemy uzyskać troszeczkę więcej niż każdy osobno na rynku. Dlatego na przykład również jednym z członków założycieli była przedstawicielka również lubuskiej organizacji turystycznej. Mamy kilka też osób, które są aktywnymi działaczami, na przykład PTTK. Ja na przykład też jestem akurat mhm. przedstawicielem również Lubuskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych. Liczymy na to, że właśnie poprzez taką współpracę klastrową możemy zebrać podmioty, które no, działają już na tym rynku oczywiście, ale wspólnie coś nowego spróbować jeszcze zrobić innego.
Czyli przynależność do jednej organizacji nie wyklucza przynależności również do klastra. Wręcz przeciwnie, odnoszę wrażenie, że to jest nawet przewaga, prawda? To jest coś, co jest, co daje wam taką wartość dodaną.
Tak myślę właśnie, brakowało mi tego słowa właśnie wartość dodana. Ja sam też należę do wielu stowarzyszeń mhm. i w każdym z tych stowarzyszeń zawsze znajdujemy jakieś nowe pole współpracy, jakiś obszar, który albo się trochę pokrywa, ale który też również wspólnymi siłami można w jakiś sposób chociażby ulepszać albo też i pchnąć w jakimś innym kierunku.
Wymienił pan tutaj trzy organizacje, a jakie jeszcze organizacje będą przynależały albo raczej tworzyły ten klaster turystyki historycznej w regionie?
Już mówię. Będziemy starać się również z uwagi na transgraniczność tego klastra. To jest też taka nowość, można powiedzieć, ponieważ w statucie mamy również opisane, że terenem działania klastra jest nie tylko obszar Rzeczpospolitej Polskiej, czy mhm. ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego, ale również właśnie obszar Republiki Federalnej Niemiec. Mamy również w planach współpracę z podmiotami po stronie niemieckiej, głównie tutaj z euroregionu, z obu euroregionów, czyli euroregionu Szprewa-Nysa-Bóbr, jak również i Pro Europa Wiadrina. Na kilku spotkaniach, które się odbywało lub chociaż podczas kongresu, który odbył się też niedawno temu, mieliśmy już kilka takich sygnałów, że część podmiotów albo osób prawnych, albo też i osób fizycznych będzie miało chęć się zapisać do tego klastra, aby wspólnie próbować też promować swoje usługi, Niemcy po stronie polskiej, my swoje usługi po stronie niemieckiej.
Czyli jak dobrze rozumiem, funkcjonowanie tego klastra turystyki historycznej nie ogranicza się tylko do ziemi lubuskiej, tylko mogą się przyłączyć właśnie partnerzy z Niemiec, bo czy właściwie bardziej zależy wam na tym, żeby lubuskie zabytki historyczne promować na terenie Niemiec i tutaj przyciągać niemieckich turystów?
Ja myślę, że to chyba jest tutaj obopólna korzyść, która może wyniknąć z tego, że będziemy mieli członków również niemieckich, ponieważ widzę i to bardzo mocno też Niemcy akcentują, że im też bardzo zależy na promowaniu swoich usług, bo pamiętajmy, że nie promujemy zamków, pałaców samych sobie jako budowle, tylko promujemy również to, co się w nich oferuje, bo często w tych zamkach, pałacach znajdują się albo jakieś hotele, albo pensjonaty, albo ośrodki spa, albo są to na przykład różnego rodzaju na przykład miejsca, które oferują wesela w pięknych miejscach. Tak samo jeśli chodzi o militaria, no to też to są usługi dodane, tak? Nie promujemy samych miejsc sensu stricte, bo od tego myślę raczej jest tutaj na przykład lubuska organizacja turystyczna albo na przykład lokalne organizacje turystyczne. Natomiast naszym zadaniem jest promowanie przede wszystkim tych wartości dodanych, czyli usług również. I głównie myślę, że właśnie osoby zainteresowane wstąpieniem do klastra będą raczej zainteresowane takim podejściem bardziej biznesowym niż tylko podejściem takim typowo promocyjnym czy podejściem chociażby geograficznym.
A co daje przystąpienie do waszej organizacji?
Przede wszystkim będzie można promować swoje rzeczy na troszkę szerszym rynku i też chcemy robić coś takiego, żeby na przykład tworząc różnego rodzaju wydawnictwa, czy mapy, czy chociażby banery różnego rodzaju, promować nie tylko dane miejsce, które akurat w danym miejscu będzie opisywane, ale też promować to, co można zobaczyć, nie wiem, jadąc dalsze 20, 30, 40 kilometrów. Bardzo mi się podoba promocja na przykład chociażby Dolnego Śląska. Wrzucę tutaj na przykład ziemię kłodzką, tą słynną. Bardzo mi się podobało i podoba mi się cały czas, jak jedzie się do na przykład jakiegoś jednego obiektu, rzucam, niech to będzie na przykład kopalnia, dawna kopalnia węgla kamiennego w Nowej Rudzie. Tam od razu jest duża tablica, na której są pokazane miejsca, które w jakiś sposób są zrzeszone. Nawet nie musi to się nazywać klaster, jest to jakieś stowarzyszenie, tak, czy jakaś luźna współpraca, czy współpraca sformalizowana i tam po prostu od razu na tej tablicy pojawiają się kolejne miejsca, które można zobaczyć i chodzi też o to, żeby turystę zatrzymać na dłużej, ale też, żeby turysta wydał swoje pieniądze akurat u członków klastra.
No właśnie, a nam, czyli województwu lubuskiemu, jeszcze do niedawna nawet brakowało znaków informacyjnych przy głównych szlakach, że tuż niedaleko znajduje się jakiś zabytek, że tam warto zjechać na przykład z drogi coś odwiedzić. Ale skoro pan wspomniał już Dolny Śląsk, no turystyka historyczna brzmi dumnie i tak się zastanawiam, czy na przykład właśnie porównując się do Dolnego Śląska, Małopolski, Lubelszczyzny, czy chociażby Mazowsza, województwo lubuskie ma się rzeczywiście czym pochwalić, jeżeli chodzi o zabytki historyczne.
Myślę, że jak najbardziej. Wiadomo, że Małopolska to są tereny rdzennie polskie. Dolny Śląsk też miał na pewno historię troszkę skomplikowaną. W przypadku Zielonej Góry, czy chociażby Krosna Odrzańskiego, czy Gorzowa Wielkopolskiego i wielu, wielu jeszcze innych miast, widzimy, że tam ta historia ma troszkę taki aspekt bardziej skomplikowany, tak? Bo to są jednak mimo wszystko rzeczy związane też z historią Niemiec, z historią III Rzeszy, II Wojny Światowej, ale również jak mówimy chociażby tutaj o Dolnym Śląsku, to oczywiście historycznie część południowa województwa lubuskiego to jest też dawny Dolny Śląsk. Wspomnę chociażby Krosno-Drzańskie, tak, osoba Henryka Brodatego, księżnej Jadwigi Śląskiej, ale również i wschodnie Łużyce, czyli Żary, tak. Oczywiście możemy tutaj mówić o Marchii i o innych jeszcze innych obszarach historycznych, które myślę, że razem tworzą taką ciekawą rzecz, którą można również pokazać i zapromować.
No tak, ale większość tych zabytków jest niestety zrujnowana albo w fatalnym stanie. No, z takich prawdziwych zamków to właściwie mamy jeden w Łagowie. Można by tutaj jeszcze wymienić Krosno Odrzańskie, choć ono tylko częściowo jest odrestaurowane. Większość pałaców, którymi można się pochwalić, jest zdewastowana albo w prywatnych rękach i niedostępna. Nasza perełka lubuska, taka jak chociażby lubuskie Pompeje, czyli twierdza Kostrzyn, też nie jest zbyt zabytkiem takim do pokazywania, bo dopiero, prawda, coś tam się tworzy. No, Międzyrzecki rejon umocniony to coś, co można pokazać turyście, więc chyba tutaj sporo pracy przed wami również, prawda?
Pracy na pewno bardzo dużo, pracy promocyjnej, bo oczywiście rolą klastra nie będzie odbudowywanie tego typu obiektów, ale skoro wspomnieliśmy chociażby na przykład Muzeum Twierdzy Kostrzyn, no przepiękny obiekt, który doskonale doskonale sobie radzi chociażby z metodami prezentacji, bo tam rzeczywiście jest bardzo dużo multimediów, które chyba bardzo dobrze też odnalazły się w tych czasach, kiedy młodzież głównie czym jest zainteresowana? Tym, co jest na Facebooku, tym, co jest na portalach społecznościowych, tym, co można dotknąć, przeżyć. Z tego, co mogę tutaj już też zdradzić, szykują się podobne ekspozycje również Muzeum Ziemi Lubuskiej. Tam też będzie bardzo dużo multimediów.
Krosno-Odrzańskie też chce tak
zrobić. Będzie właśnie w Krośnie, w Zamku Krośnińskim, gdzie rzeczywiście teraz ta ekspozycja jest taka, można powiedzieć, troszkę w starszym stylu, a tam po prostu ma być bardzo dużo właśnie różnego rodzaju multimediów i powolutku widzę, że te rzeczy się pojawiają, więc myślę, że będziemy próbować wykorzystać te walory, które mamy i te miejsca, które mamy. Myślę, że drobnymi krokami, bo nie jest to praca na rok, dwa, tylko to jest praca naprawdę na dziesiątki lat.
A jest w ogóle zainteresowanie tego typu turystyką? Widzicie, że przyjeżdżają do naszego regionu turyści, którzy Lubuskie chcą zwiedzać nie tylko szlakiem wina i miodu, ale także zobaczyć coś więcej, właśnie zapoznać się z historią tych ziem?
I to jest dobre pytanie. Jako przewodnik mogę jak najbardziej potwierdzić, że mamy grupy, które nie tylko odwiedzają środek województwa, który jest, można powiedzieć, najbardziej turystycznie dostępny, bo tam jest i mnóstwo noclegów, ale też i różnego rodzaju atrakcji, które są całkiem nieźle wypromowane, ale też właśnie szukają czegoś nowego, tak samo szukają chociażby miejsc związanych z historią. Bardzo często jeżdżę z grupami chociażby właśnie do Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Często jeździmy na przykład na Pętlę Boryszyńską. Część grup na przykład nie chce jechać na te takie tradycyjne trasy, na przykład Emeru, konkretnie w Pniewie, bo już tam byli na przykład, natomiast szukają czegoś zupełnie też nowego. Bardzo często oczywiście też jeździmy do Parku Morzakowskiego. To są akurat może rzeczy związane bardziej z przyrodą, ale historią również trochę też, ponieważ po stronie niemieckiej mamy ten przepiękny stary i nowy zamek. Mamy też historię związaną z księciem Picklerem, który zrealizował swoje marzenie i stworzył przepiękny park. A oprócz tego oczywiście mamy też szereg takich na przykład wyjazdów tematycznych związanych chociażby z przyrodą. Ludzie bardzo chętnie jeżdżą do Parku Narodowego Uście Warty. Często też jeżdżą, to taka może ciekawostka, mam też grupy, które chcą zobaczyć słynny dla Zielonogórzan Las Odrzański, ale chcą też zobaczyć na przykład okolice Santoka. Ja zawsze powtarzam, że Lubuskie jest takim województwem, gdzie mnóstwo rzek ważnych dla Polski wpada do innych rzek ważnych, chociażby przypomnę tutaj Nysę Łużycką, Noteć, Wartę, Bóbr i niektórzy również szukają takich nowych rzeczy, chociażby jak właśnie odwiedzenie na przykład Gubina po polskiej, niemieckiej stronie, czy chociażby nawet Krosno-Odrzańskiego wspomnianego już przeze mnie.
Mówi pan o turystach przyjeżdżających do nas z innych regionów, a także z zagranicy, a co w ogóle z Lubuszanami, bo czasami pewnie jest tak, że w myśl zasady cudze chwalicie, swego nie znacie. Warto by także, aby Lubuszanie zainteresowali się organizowanymi przez was wycieczkami.
To jest prawda, rzeczywiście. Chociaż muszę powiedzieć, że mamy też takie zapytania właśnie, zwłaszcza to są zakłady pracy, które najeździły się już na różne piękne miejsca w Polsce i chciałby właśnie zaprezentować swoim pracownikom tak zwane podróż w nieznane, na przykład podróż na północ województwa. Ja tak mówię tutaj oczywiście z lekkim przekąsem, bo często jeździmy na Majorki, na jakieś Wyspy Kanaryjskie, jeździmy w Tatry, tak, jeździmy do wschodniej Polski, a jakbyśmy zapytali nawet przeciętnego Lubuszanina o to, co warto zobaczyć w województwie lubuskim, co pokazałby, to niestety często byłby z tym duży problem, muszę powiedzieć.
Tak więc jest nad czym pracować i jest co robić, więc z pewnością pracy wam nie będzie brakowało. A o funkcjonowaniu klastra turystyki historycznej, nowej jednostki w naszym regionie opowiadał nam prezes tego klastra, pan Jarosław Norowski, dzisiejszy gość popołudniówki Radia Zachód. Dziękujemy bardzo.
Serdecznie dziękuję, oczywiście zapraszam.